Ja chcę was przywitać na pierwszym biblijnym spotkaniu w tym dalszym roku, a cieszę się, że możemy mieć takie możliwości, że możemy studiować, zastanawiać się nad Bożym Słowem. Tak tu przypominam, że je od niedzieli do niedzieli aliancyjny tydzień. Na każdy dzień jest przygotowany temat i w tym roku ci bracia, którzy wybierali ten temat, jest z tego najwięcej znanego psalmu 23. Pan jest pasterzem moim. A tak dlatego, że w niedzielę chcę zastanawiać się z Bożą pomocą nad wierszem, który wybraliśmy sobie do naszego zboru. Tak właśnie chcę was tak zaprosić, abyście wykorzystali te możliwości, które są w tym przyszłym tygodniu i uczestniczyli na tych zebraniach. Nie posuwa się mi to. Na tych zebraniach, które właśnie jest taki rozpis, jest też na gazetce, tamtej dużej przy drodze. Nasz zbór będzie usługiwał w Nowsiu w środę, a w czwartek znowu nam bracia, siostry z Nawsia będą usługiwali tutaj. A zawsze to będzie o godzinie 17, o godzinie 5. Czyli nie zapomnijmy, że w przyszłym tygodniu będzie godzina biblijna już o 5. A już też bym do przodu chciał powiedzieć, że potem za tydzień, to znaczy tego 19, za tydzień we czwartek, 19, chcielibyśmy, mam na sercu takie pragnienie, abyśmy zrobili takie szczególne modlitwy za Ukrainę. Tomasz Folwarczny by znowu jeszcze wrócił do tej drogi do Bachmutu, ale nie tylko jako reportaż tej drogi, ale raczej prosiłem go, żeby powiedział nam coś z tej atmosfery, którą zażył na tej Ukrainie. Na pewno z tego jego przygotowania wzejdzie takie konkretne rzeczy, za które mielibyśmy się modlić. Tak samo będę chciał poprosić i braci z Ukrainy, żeby dołączyli z tymi konkretnymi rzeczami, za które mamy się przemawiać. Jednak są tam bracia, siostry, są tam ludzie, rodziny tych ludzi, którzy tutaj z nami żyją już prawie rok i będzie to takie jakoby pokraczowanie tego aliancyjnego tydnia, tych przyjmowych modlitw za te największe potrzeby dzisiejszego czasu. A teraz już pójdźmy do tego psalmu, który pierwsze trzy wiersze w listopadzie uczyliśmy się jako zbór na pamięć razem z naszymi dziećmi. Co prawda było to w czeskim języku, ale ten sens pozostaje i chciałbym przeczytać ten psalm, psalm Dawidowy. Pan jest pasterzem moim, niczego mi nie braknie, na niwach zielonych pasie mnie, nad wody spokojne prowadzi mnie, duszę moją pokrzepia, wiedzie mnie ścieżkami sprawiedliwości ze względu na imię swoje. A później dalej on brzmi, ten psalm, choćbym nawet szedł ciemną doliną, zła się nie ulęknę, boś ty ze mną, laska twoja i kij twój mnie pocieszają. Zastawiasz przede mną stół wobec nieprzyjaciół moich, namaszczasz oliwę głową moją, kielich mój przelewa się, dobroć i łaska towarzyszyć mi będą przez wszystkie dni życia mego i zamieszkam w domu Pana przez długie dni. Właśnie na tym psalmie będzie położony ten ten modlitewny czas, który w przyszłym tygodniu będziemy mieli możliwość spędzić na różnych miejscach. Wielu z nas ten psalm zna na pamięć. Sekretem tego jest, ten psalm jest sekretem szczęśliwego życia. Kiedy psalmista mówi, że wtedy, kiedy Pan jest pasterzem moim, to niczego mi nie braknie. Jest sekretem szczęśliwego umierania, dlatego że nawet w tej dolinie cienia śmierci nie muszę się niczego bać, bo będzie ze mną. A ten psalm też jest sekretem tej szczęśliwej wieczności, dlatego że jest tam obietnica, że zamieszkam w domu Pana, że nie będę gdzieś w przestworzach, że nie zniknę, ale że będę mieszkać w domu Pana. I to jest taka potrójna obietnica, która z tego krótkiego psalmu wychodzi i która brzmi w ten sposób, że wielu muzyków, wielu poetów wykorzystało właśnie ten psalm do tego, aby nieść, aby pocieszać ludzi właśnie tym, co tam jest zawarte w tym psalmie. Ale dlaczego, tak sobie powiedziałem, dlaczego nie umiemy to wykorzystać, to bogactwo, które jest w tym psalmie? Czy Kościół w dzisiejszym czasie jest charakterystyczny tym, że mówi, niczego nie potrzebuję, mam wszystko? Ile to razy słyszałem, ale ja to wszystko wiem, ja to wszystko znam. Budzi się to pytanie, no a dlaczego to nie jest w twoim życiu? Dlaczego ci tego brak? Dlaczego masz z tym kłopoty? Wszystko wiesz. To znaczy, jest to w głowie, ale nie ma tego w sercu. A jest jeden taki wiersz w tym najdłuższym psalmie, gdzie ten psalmista mówi, w sercu moim przechowuję słowo Twoje, abym nie zgrzeszył przeciwko Tobie. Tak się mi to bardzo podoba, że przecież zakon, bo to jest psalm o zakonie, informacje mamy w głowie, bo tu jest ta pamięć, tu jest to memory, w którym mamy wszystkie te rzeczy zapamiętane, ale ten psalmista rozumiał więcej naszej osobowości i mówi, w sercu moim przechowuję. Dlatego, że te informacje w głowie mogą się zmieniać. Przyjdzie ktoś, kto nam poda lepsze, ciekawsze, mocniejsze informacje i ta nasza głowa to wszystko przehodnoci. Ale są rzeczy, jeżeli ich mamy w sercu, które nam nikt nie weźmie. Jeżeli ja wierzę, sercem wierzę, że Pan Jezus jest moim Zbawicielem, to może mi podawać ktokolwiek, jakiekolwiek argumenty. Argumenty, na które nie będę umiał odpowiedzieć jakimś drugim argumentem, ale mogę powiedzieć, ale ja to przeżyłem i nikt mi to nie może wziąć. To jest częścią mojego życia. Ja mam to doświadczenie, że Jezus stał się moim Zbawicielem i tego sobie nie dam nikomu zebrać. Nie musisz to umieć wytłumaczyć, wyargumentować, ale to są rzeczy, które mam w sercu i które najmocniej wpływają na moje życie. Jeżeli mam to przekonanie, że mam mieć dyscyplinę życiową, aby wstać wcześnie rano, jeżeli mam to w swoim wnętrzu, że normalny człowiek żyje w uporządkowanym domu, to choćby tam ktoś robił nieporządek, to ty będziesz sprzątać, bo się będziesz czuć dobrze w tym, co jest w twoim wnętrzu zapisane. I dlatego ten psalmista mówi, tak bardzo potrzebuję ten zakon wchłonąć do swojego serca, dlatego że wtedy mnie to będzie chronić, aby nie grzeszyć przeciwko Bogu. I właśnie ten psalm 23 jest tak dobry, kiedy on jest w głębi mojego wnętrza, a nie jest tylko na grobach, na tych kamiennych deskach wpisany jako takie hasło. To jest mało. Oby to było wpisane w naszych sercach. Niczego mi nie braknie. Dzisiaj mamy każdy taką pomysłową listę, do której stale wpisujemy nowe rzeczy, o które prosimy Boga, by nam dał. I tak sobie postawiłem pytanie, tak kiedy powiemy Bogu, Boże, jestem w sytuacji, że już niczego więcej nie potrzebuję. Tak ten standard, mieć dom, samochód, komputer, mobil, wykształcenie, żonę, męża, dzieci, zdrowie, co wszystko jeszcze byśmy dopisali do tej listy, a dopiero potem powiemy, Boże, teraz już niczego nie potrzebuję. Szukałem odpowiedzi na pytanie, kiedy napisał Dawid ten psalm, kiedy był pasterzem albo kiedy był królem. Nie znalazłem dokładnej odpowiedzi, nie wiem, czy to ktoś wie. Jeżeli był królem, to możemy powiedzieć, no tak, było mu łatwo napisać, niczego nie potrzebuję, bo taki król miał wszystko, co chciał, to miał. Trudno dzisiaj wyznawać, że to jest motywem mojego życia, ten psalm 23, kiedy wiemy, ile ludzi różnym sposobem na świecie strada z powodu walk, z powodu nieporozumienia, z powodu tego, że nie życzymy jeden drugiemu, ale jesteśmy samolubni i tak niektóre kraje mają przebytek, a niektóre kraje z powodu warunków atmosferycznych na przykład mają wielki niedostatek. O czym w ogóle ten psalm 23 jest? Jest o tych rzeczach, które mianowałem, które są standardem życia tutaj na ziemi. To by było tylko dla niektórych. I tak zgadzam się z tym, że właśnie Dawid opisuje to życie, w którym groziło mu wiele niebezpieczeństwa, w którym groziło mu śmiercią nie tylko wtedy, kiedy był pasterzem, ale tak samo wtedy, kiedy był królem. Kiedy szedł do walki, a on bardzo często, każdym prawie że chyba rokiem wychodził do wojen, do walk, to zawsze ten nieprzyjaciel najwięcej koncentrował się na króla, aby pozbawić życia króla. Dlatego, że a szczególnie naród izraelski, wszyscy wiedzieli, że król Dawid jest dobrym wojownikiem, jest dobrym strategiem i że dopóki Dawid będzie żył, to wojsko będzie wygrywać. On był wystawiony największemu niebezpieczeństwu. I ten Dawid chce nam przez ten psalm powiedzieć, że nie musimy mieć strach z tego zła, które działa na człowieka. Nie musimy się go bać, dlatego że Pan jest pasterzem naszym. Dlatego tyle razy, kiedy Dawid miał iść do walki, to pyta się, mam iść walczyć albo nie? Będziesz ze mną albo nie będziesz ze mną? To było dla Dawida bardzo ważne. Myślę, że nie skupiał się na to, jakie będą zyski po wygranej bitwie, ale skupiał się przede wszystkim na to, czy Pan będzie z nim walczył albo nie. Dlatego, że on był przekonany, że jeżeli Pan z nim będzie, to mu niczego nie będzie brakować, to nie zagrozi mu strach z tego niebezpieczeństwa. I tak sobie powiedziałem, oby dzisiaj ten Kościół w czasie, kiedy tak łatwo jest manipulować ludźmi przez te różne konspiracje i budzić i utrzymywać w ludziach strach, bojaźń, niepewność. Jak ważne jest, abyśmy byli tymi nosicielami pokoju i bezpieczeństwa. Abyśmy nie soustredzili się zbyt na to, że jeżeli Panie jesteś moim pasterzem, tak mi musisz dać te materialne rzeczy, ale żebyśmy skupili się właśnie na to, o co Bogu zawsze przede wszystkim szło. Abyśmy mogli żyć bez poczucia strachu, ale z tym poczuciem tego, że On zatroszczy się o nas. Ten psalm zyskał niesamowitą wartość właśnie wtedy, kiedy Pan Jezus powiedział, to ja jestem pasterzem, to ja jestem waszym pasterzem, który położy życie nawet za swoje owieczki. Kiedy to powiedział, to ci faryzeusze, uczeni Pisma, tak im naskoczyła ta gęsia skóra, dlatego że słysząc to, że ja jestem dobrym pasterzem, to oni słyszeli, to znaczy, że my nie jesteśmy tymi dobrymi pasterzami, tak? To byli ci, którzy znali księgę Ezechiela, którzy znali ten 34 rozdział, w których Bóg gniewa się na pasterzy, którzy myśleli więcej na siebie, karmili przede wszystkim siebie, a owce były rozproszone. I teraz przychodzi taki konkurent, przychodzi z Galilei, syn cieśli i mówi, to ja jestem ten dobry pasterz. Ale te owieczki, te, które czuły się bez pasterza, ci grzesznicy, celnicy, te owieczki zareagowały bardzo, bardzo pozytywnie. Z biegiem czasu, historii, Kościół od tego symbolu, że Jezus jest pasterzem, zaczęły trochę ustępować. Te symbole chrześcijaństwa były krzyż, Jezus na krzyżu, były tron, gdzie Jezus siedzi jako sędzia, albo siedzi przy stole razem z 12 apostołami. Był symbol dziecka, kiedy matka trzyma go na rękach. Ale bardzo ciekawe jest, że kiedy archeologowie odkryli te zasypane katakomby z pierwszego stulecia, to okazało się, że symbole, które były narysowane na ścianach, to był pasterz, to była ryba, a to był winny kmen, winna latoroś. To były te najczęstsze symboli tych pierwszych chrześcijan, którzy chcieli takim sposobem wyznać, w co oni wierzą. I niechby ten obraz Jezusa jako pasterza pozostał trwały w naszym życiu. Dlatego, że ten obraz tego pasterza, który prowadzi swoje owieczki do cichych wód, ten jest bardzo, bardzo wystiżny, bardzo dobitny. Ktoś powiedział, nie znam się dokładnie na tym, że owieczki nie piją wodę tam, gdzie jest wielki prąd. One wyszukują taką to ciche miejsce, gdzie ta woda jest stojata, takie to zacisze, gdzie mogą się napić. W tym mocnym prądzie rzeki nie chcą pić owce. A jest to taki obraz tego naszego szybkiego, prędkiego życia, w którym nie możemy znaleźć takie to uciszone miejsce, aby się skupić na tym, co obczerstwuje, na tym, co dodaje nam tej czerstwości. Trzeba wyszukiwać takich miejsc, gdzie będziemy mieli czas, gdzie będziemy mieli tą ciszę, gdzie nam nie będzie przeszkadzać coś, abyśmy mogli się skupić na czymś, co nas obczerstwuje. W tym czasie, kiedy Pan Jezus żył na ziemi, to kiedy przychodzili ludzie do domu, to im sługa, niewolnik umył nogi, aby obczerstwić ich ciało. My dzisiaj, czy rano, czy wieczorem bierzemy prysznic, abyśmy się obczerstwili. W taki sposób właśnie Pan Jezus chce nas obczerstwować każdy dzień, abyśmy czuli tą nową świeżość. Ten trzeci wiersz, ten koniec, który tutaj jest napisany, że wiedzie mnie ścieżkami sprawiedliwości, duszę moją pokrzepia, to czeskie nowe tłumaczenie mówi, być z nim to jest pro mnie oswieżeniem i zaruka, że nie zejdę z cesty. Być z nim, być z Jezusem. Jesteśmy na początku roku, kiedy chcemy zrobić taki może nowy początek swojego życia, swojego czasu i chcę zachęcić nas wszystkich, siebie przede wszystkim, aby to obczerstwienie znajdowaliśmy w Bożym Słowie, znajdowaliśmy w czasie, kiedy spędzamy z Jezusem. To, co Jezus czyni dla Kościoła, dla każdego jednego z nas, czyni ze względu na swoje imię. Co to znaczy? Że czyni to nie z lutości nad człowiekiem, ale przede wszystkim czyni to ze względu na swoje imię. Czyli innymi słowy byśmy mogli powiedzieć, że nigdy nie odda coś takiego połowicznego. Nigdy coś nie zaniedbie. Zawsze to, co on czyni, jest doskonałe. Znam niektórych ludzi, którzy jeżeli coś doporuczą, jeżeli coś zaoferują komuś, tak to nigdy nie będzie jakaś podróbka. Nigdy coś nie będzie takie, o czym by nie byli przekonani, że to jest stuprocentowe. Raczej nic nie doporuczą, albo jeżeli coś zaproponują, tak musi to być doskonałe. Cenię sobie takich ludzi, dlatego że dzięki właśnie nim może się społeczność posuwać do przodu. Oni nigdy nie zgodzą się na to, aby ich imię było kojarzone z czymś, co wygląda tak tylko na oko. A to są ludzie. Może to są tacy szlachetni albo tacy dokładni ludzie. A co dopiero Bóg? Czy Bóg by chciał tak tylko na oko budować tutaj te wioski Potiemkina, aby to wyglądało tylko z jednej strony pięknie, a z drugiej strony nie było nic? Jezus przyszedł, aby zatroszczyć się owieczkami, aby zatroszczyć się Kościołem i czyni to ze względu na swoje imię. Diabeł obrócił to w takie wielkie kłamstwo, kiedy dzisiaj się mówi, gdyby był Bóg, to by nie było głodu, nie byłoby śmierci małych dzieci, nie byłaby wojna. Jakoby chciał, żeby ludzie wsunęli do wszystkiego tego złego, tego niedoskonałego, tego bolesnego, aby wsunęli Boga i powiedzieli, to z powodu Boga jest tak. Jak ważne jest, abyśmy znali Pismo, abyśmy wiedzieli, rozumieli, co Pan Bóg, jakim sposobem się prezentuje w Bożym Słowie, dlatego że On powiedział, że zatroszczy się tak, aby nam niczego nie brakowało ze względu na swoje imię. I w tym mamy zarukę, że będzie to czynił zawsze doskonale. Będzie to czynił doskonale i w tym roku. I za to możemy Mu dzisiaj dziękować i pozwolić, żeby nasza wiara była budowana i w tym tygodniu, który jest przed nami, w tej świadomości tego, co to znaczy, że Jezus jest naszym pasterzem.